Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony i witam serdecznie w wideopodcaście Kultury Liberalnej. Przypominam na samym wstępie, że trwa akcja 1,5% i można na naszą fundację przekazać właśnie 1,5% swojego podatku, do czego serdecznie zachęcam, bo dzięki Wam i Waszemu wsparciu mam możliwość zapraszania tak wspaniałych gości jak dzisiaj, a moim gościem jest profesor Hieronim Grala. Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Niech Państwo nie myślą, że tu jest mowa o jakichś honorariach dla nas. My też pro bono.
Oczywiście. Profesor Grala, historyk, badacz dziejów Rosji, obecnie Uniwersytet Warszawski i Wydział Artes Liberales. Spotykamy się, żeby porozmawiać o Rosji, o Aleksieju Nawalnym. I moje pierwsze pytanie do pana. Co pan pomyślał, kiedy pierwszy raz dowiedział się pan o śmierci Aleksieja Nawalnego?
Wie pan, to tak można słowami Ewangelii powiedzieć. Wypełniło się. Albo dopełniło się. Stała się rzecz, która od jakiegoś czasu wydawała się nieuchronna. Można było mieć wątpliwości co do tego dramatycznego scenariusza, kiedy Nawalny wracał do ojczyzny. Wygląda na to zresztą, że sam miał te wątpliwości, a raczej nawet ich nie miał, ponieważ od jakiegoś czasu, także w mediach, poszukiwanie tego, kto mu składał jakieś obietnice, gwarancje, co sprawiło, że człowiek, którego dopiero co usiłowano otruć, wraca do ojczyzny. No jak się okazało, na pewną śmierć. Ale od momentu, kiedy wrócił, do momentu właśnie śmierci w kolonii karnej, zdarzyło się tyle rzeczy, tyle pobytów w karcerach, tyle, powiedziałbym, no po prostu tortur, jakie wobec niego stosowano, że w zasadzie należało się spodziewać, że jeżeli Putin szybko nie odejdzie, to śmierć Nawalnego jest przesądzona. Zresztą niedawno tutaj z jednym z pańskich kolegów rozmawiając, powiedziałem, że kiedy oglądaliśmy powrót Nawalnego do ojczyzny, właśnie po tej próbie otrucia.
2021 rok.
Przed samym styczniu, przed samym aresztowaniem, przecież wtedy ten rejs przeniesiono z Wnukowa na Szeremetiewo, żeby go uniknąć zbiegowiska i aresztować sprawniej. Oglądaliśmy potem z tego migawki. Akurat oglądałem to w towarzystwie kilku takich niezłomnych, nieugiętych, niepoprawnych, byśmy powiedzieli, rosyjskich dysydentów. I myśmy wtedy się z nimi fundamentalnie różnili opinią. Oni wszyscy w jeden głos powiedzieli, co on zrobił, pojechał na śmierć. To ja byłem tym, który był przekonany, że musiały być jakieś obietnice, gwarancje, jakaś wiara w to, że przeżyje i że będzie miał możliwość funkcjonowania, nawet działania. Ale moi koledzy i przyjaciele, ci, którzy tam się schronili od długiej ręki swojej ojczyzny na Litwie, Łotwie, w Niemczech czy we Francji, jak jeden mąż, byli przekonani, że to jest droga na Golgotę, aczkolwiek bardzo różnie oceniali przyczyny takiej decyzji. Tym niemniej byli zgodni co do jednego, że finalne rozstrzygnięcie będzie takie, jak to, które nastąpiło. Więc pomyślałem rzeczywiście po tych doświadczeniach ostatnich lat, że nastąpił z punktu widzenia reżimu zbrodniczego systemu logiczny koniec. Logiczny koniec. Kolejny zakłócający modelową, autorytarną rzeczywistość przeciwnik, dysydent odchodzi w niebyt, nawet nie za granicę, gdzie przecież o dziwo mógłby z powrotem okazać się niebezpieczny. ten scenariusz władza rosyjska przerobiła ku swojemu zdumieniu z Michałem Chodorkowskim. Jakieś zobowiązania, jakieś ustalenia, jakieś rozmowy wypuszczone w ciągu jednego dnia wyjeżdżający z ojczyzny, nie dający się mamić obietnicom. No i teraz ważny element opozycji demokratycznej na świecie, ważny, bo popularny od lat, bardziej popularny na świecie niż w Rosji zresztą, bądźmy szczerzy, ale z punktu widzenia systemu rosyjskiego poważnie zakłócający ten kontrefekt kraju kwitnącego pod rządami wiecznie młodego i sprawnego fizycznie i intelektualnie Włodzimierza Włodzimierzowicza.
Poruszył pan bardzo wiele wątków i ja je postaram się w trakcie naszej rozmowy rozwinąć. Natomiast w kontekście pana oceny tego powrotu Nawalnego, kiedy to się działo, to znaczy, że pan popełnił błąd, Nawalny się przeliczył i popełnił też błąd? To znaczy wyszło, że to zdanie pana kolegów rosyjskich opozycjonistów okazało się prawdziwe.
Wie pan, niektórzy z nich mają dłuższy staż w opozycji niż całe dorosłe życie Nawalnego, więc oni mają prawo nie mieć złudzeń. A już tak poważnie mówiąc, myślę, że myliliśmy się obydwaj. I ja się myliłem. No i przede wszystkim dramatycznie omylił się Aleksiej Nawalny. I myślę, że w pewnym sensie korzenie tej omyłki przy znakomitej, głębokiej wiedzy o rzeczywistości rosyjskiej Nawalnego, człowieka ze środka systemu, śledzącego to wszystko i moje jednak nieporównanie bardziej powierzchownej, poza tym jednak inna jest wiedza Rosjanina, inna jest wiedza cudzoziemca, również na poziomie kodu genetycznego, ja bym powiedział. Błąd zrobiliśmy chyba w oparciu o podobne przesłanki. Ja jestem przekonany, że Nawalny, decydując się na powrót do ojczyzny, nawet sobie nie zdawał sprawy, jak ten system, który się zmieniał na jego oczach, który stawał się coraz bardziej opresyjny, niebezpieczny, złowrogi, który usiłował go wyeliminować, w istocie rzeczy nawet na przestrzeni tych kilku miesięcy, które upłynęły od otrucia w czasie leczenia i powrotu, jeszcze się przepoczwarzył. Stał się jeszcze straszniejszy. Jednak pod powiekami i w tyle głowy Nawalny miał rzeczywistość z tych późnoletnich miesięcy, kiedy podróżował po kraju, kiedy właśnie próbowano go otruć, a wrócił w inną rzeczywistość, kiedy nastąpiły kolejne etapy porządkowania sceny politycznej, kiedy system jeszcze zwarszy regi, jeszcze wyeliminował słabe ogniwa wewnątrz samego siebie. Myślę, że po prostu stał się nieporównanie bardziej złowieszczy przez parę tych miesięcy. No a potem to już oczywiście jak równia pochyła. Stał się coraz straszliwszy, ale Nawalny już był bez owrotu, już był w środku. Tak to sobie koncypuję, ponieważ taki błąd zrobiłem ja sam. Ale na swoją obronę mam to, że zdecydowana większość obserwatorów i analityków, zadowalając się zresztą zazwyczaj nawet tych najbardziej konsekwentnych krytyków rzeczywistości rosyjskiej, zadowalając się ogólnikami, autorytaryzmie, zamordyzmie i tak dalej, nie uświadamiała sobie, co tu nadciąga. Tak jak tak naprawdę nikt nie przewidział uderzenia na Ukrainę przecież.
Na pewno większość obserwatorów.
Nikt. Z analityków, proszę przypomnieć sobie, kto z wybitnych ekspertów od Rosji, to w Anglii, w Niemczech, Francji, w Stanach, ja nie mówię o analitykach Departamentu Stanu, ale skądinąd i tak wiemy, że oni coś się mylili w sporej części. Kto się zająknął publicznie, że to jest nieuchronne, że coś nastąpi? Tak? Nikt. Wie pan, wydaje się zresztą, że nawet spora część ważnych aktorów politycznych sceny moskiewskiej, osób wydawało się mających duży dostęp do władzy, jak to na wschodzie mówią, przybliżonych kieł, czyli tych z otoczenia w sumie Putina, też nie do końca to ogarniało. Jednak parę karier ludzi wydawałoby się wiernych i oddanych systemowi. Te lata pogrzebały, odpalono ich jak człon rakiety. Jakichś cech już nie mieli. No, klasyczny przykład. Czołowy przez wiele lat ideolog Kremla, Władysław Surkow. Postać, o którym najwięksi wrogowie, a miał ich niemało, mówią z uznaniem. Postać nie mieszcząca się w naszym wyobrażeniu o przedstawicielu KGB-owskiej koterii, tępym aparatczyku czy eksagencie. Intelektualista, tekściarz, przyjaciel artystów, człowiek wszechstronnie oczytany, człowiek, który wprowadził do dyskursu politycznego rosyjskiego zapomnianych Ilina Danilewskiego, który z pamięci potrafił cytować myślicieli emigracji, polityków i tak dalej, który był tym dyżurnym dyskiem pamięci historycznej Putina i tak dalej, o którym zresztą mówiono, że jest odpowiedzialnym za początki kariery Nawalnego, przypisywano mu to w pewnych środowiskach, jego już nie ma. My nawet przez rok po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, czy najazdu Rosji na Ukrainę, my nawet mieliśmy niejasną sytuację, czy on w ogóle żyje. Bo pojawiały się pogłoski, że został aresztowany, że nie ma z nim kontaktu i tak dalej. Powtarzam, no, przez wiele lat czołowy ideolog Kremla, który nigdy nie był żadnym dysydentem, nigdy nie miał antypaństwowych poglądów. Jedyna jego wina polegała na tym, że w pierwszej kolejności służył państwu, a dopiero potem Putinowi. Jak długo uważał, że to jest Jungtim, że państwo to Putin, Putin to państwo, to wszystko było w porządku. Jak się w jego wyobraźni zaczęło to rozchodzić, no to postawił na pierwszym miejscu państwo i to oznaczało jego śmierć polityczną, prawda? Więc wszystko się zmieniło. Niech pan zwróci uwagę na prostą rzecz. Na naszych oczach, nawet w ostatnich miesiącach, Rosja się jeszcze zmieniła i my w pewnych rzeczy w zasadzie nie dostrzegamy i nie widzimy. Gdzie pan znajdzie szerszą refleksję o tym, jak wygląda obecnie rzeczywista elita kremlowska? Kto do niej należy? Czy istnieje coś takiego, jak istniało 4 lata temu, 2 lata temu, krąg decyzyjny? Czy istnieje ten pierwszy eszelon władzy?
To przepraszam, ale to znaczy, że książka, którą pan ma za sobą, współautorem jest pan wspólnie z Witoldem Juraszem, już troszeczkę się zestarzała?
Oczywiście, ona opisuje rzeczywistość ówczesną.
Czyli ta watacha Putina już nie istnieje.
Tak, myślę, że niektóre wilki zagryzły drugie wilki. Że jednak logika stada jest taka, że ten basior, samiec alfa, obojętnie czy on jest rzeczywisty, sprawny fizycznie, czy jest to, jak mówią na ulicach Moskwy, dzieduszka z bunkra, z pampersem i tak dalej, tak czy inaczej, watacha się rozciągnęła w tym pochodzie. Parę samców wypadło. Niesłychanie charakterystyczna rzecz. Rosjanie odnotowują w ostatnich dniach, co musimy z bólem serca stwierdzić, sukcesy militarne. Padła Awdijewka, atakują Werbowe.
Okupione strasznymi stratami rosyjskimi.
Tak,
nawet.
Ale nie o to chodzi w tym
momencie. Ale rzeczywiście padła.
Proszę pana, dostawali Łupnia i ponosili straty 1,5 roku temu. Nie wyszła operacja 2 lata temu. I osoby z kręgu armijnego były wszechobecne w mediach. Szojgu był często, Gierasimow był często. Różni ważni generałowie też sobie nie odmawiali przyjemności. Miał pan w czerwcu tak zwany pucz Prigożyna, który zweryfikował, kto w armii kim jest teoretycznie. Beneficjentami upadku Prigożyna są ci, których on atakował, a więc ci Szojgu i Gerasimow. Krytykujący ich legendarny Strzałkow Girkin, nacjonalista, ludzik z Donbasu, też poszedł do kolonii karnej. I beneficjentów i zwycięzców nie ma w mediach. Nie ma. A z drugiej strony pojawiają się od czasu do czasu w mediach ci, którzy mieli prawie że pod ścianą stanąć po puczu Prigożyna. Ileż tu wylano u nas atramentu, żeby opisać perypetie generała Surowiekina i nieszczęsnych generałów, co się z Prigożynem sfotografowali w Rostowie. I co, oni w koloniach karnych są? Są zdegradowani? Ano nie. Beneficjenci upadku Prigożyna. Oni teraz tworzą w oparciu o jego afrykańskie aktywa ten, pożal się Boże, tutaj komuś zabrakło wyobraźni, Korpus Afrykański, czyli Afryka Korps 2.0, jak rozumiem, tak? Oby z takim samym skutkiem. I znowu, co mamy o tym myśleć? W pewnym momencie częściej ich można było zobaczyć w telewizji rosyjskiej, na głównych kanałach, niż tych odpowiadających za sukces militarny na froncie ukraińskim. Więc jak widać, ta rzeczywistość nie jest taka prosta.
Ale to znaczy, że Nawalny błędnie ją odczytał? Bo mieliśmy, cofnijmy się w takim razie na chwilkę do tego momentu drugiego jego de facto otrucia, tak? Bo w 2017 roku mieliśmy też sytuację, w której oblano
Kaliningrad.
Go...
Jest tam jeszcze w Kaliningradzie. Było tak. Jeszcze, tak.
Czyli trzeciego otrucia? To 2020 rok to było trzecie otrucie, dobrze rozumiem? Bo mieliśmy raz oblanie kwasem i później właśnie jeszcze otrucie jego w samolocie.
Były dwie próby, w których powoływano się na podobny modus operandi, że to jednak mogło być coś właśnie z rodziny Nowiczka. W związku z czym właśnie Kaliningrad i Syberia.
No i tam mamy to wideo z samolotu straszne z 2020 roku, kiedy Nawalny krzyczy, ten samolot miał lecieć do Moskwy, on jednak awaryjnie ląduje decyzją pilotów w innym miejscu. I Nawalny, za interwencją Angeli Merkel, przetransportowany zostaje do Berlina. Tam zostaje w jakiś sposób wyleczony, znajdował się na krawędzi śmierci i podejmuje decyzję o powrocie. Na jakiej w takim razie, czy na jakich błędnych podstawach on ją podjął i na co on liczył? To znaczy, liczył się też wprost z tym, bo to było powiedziane, to też jest w tym filmie Nawalny, dokumencie nagrodzonym Oscarem w zeszłym roku, że on zdawał sobie z tego sprawę, że może zostać od razu aresztowany. Czyli co chciał w takim razie osiągnąć? Jaki dla niego byłby najlepszy możliwy scenariusz i dlaczego tak bardzo się pomylił?
Wie pan, w owym czasie w pełnym rozkwicie była jednak walka koterii kremlowskich. To, co się działo na Kremlu, przypominało giełdę. Nie ulega żadnej wątpliwości, że między przynajmniej niektórymi osobami i środowiskami walczącymi o pozycję i schedę tak naprawdę po Putinie, a środowiskiem Nawalnego, nieprzypadkowo mówię środowiskiem, nie musiało to dotyczyć jego personalnie, jakieś kontakty, jakieś rozmowy były. Pan zapewne zauważył, panie redaktorze, czyje nazwisko pada najczęściej jako tego, który mógł pośredniczyć między Kremlem a Nawalnym i kto mu rzekomo w imieniu Putina miał przekazać gwarancję bezpieczeństwa. Szef Echa Moskwy, Benediktow. Muszę powiedzieć, że kiedy ta informacja pojawiła się w tym właśnie obiegu emigracyjnym, rozmawiałem o tym dwa dni temu z moimi kolegami z rosyjskiej emigracji, to jest to traktowane jako realna możliwość. Jako realna możliwość. Benediktow to był człowiek, który przez dziesięciolecia miał znakomite wejścia na Kremlu. To było koncesjonowane wolne radio. Znakomicie współgrające z potrzebami Kremla na taką właśnie liberalną, wolnościową tubę. coś za coś. To był konkretny układ. Miał znakomite kontakty, znakomite informacje i potężne powiązania. Więc wygląda na to, że gdyby to był ten kanał, no to mamy do czynienia z, wydawałoby się, z wiarygodnym pośrednikiem. Z kimś, kto jest tak głęboko zanurzony w rzeczywistość kremlowską, że ta gwarancja nie jest z powietrza. A powtarzam, że się mówi o tym, że to były osobiste gwarancje Putina.
Ale czy to w takim razie oznaczałoby, że... Bo to też jest taka teoria, nie wiem na ile pan się z nią zgadza, mianowicie o tym, że Nawalny był koncesjonowanym opozycjonistą. Znaczy był takim właśnie wentylem do pewnego czasu, dlatego że miał właśnie to wsparcie z Kremla, bo bez tego wsparcia z drugiej strony nic by mu się nie udało zdziałać.
Wie pan, w tym przypadku pojęcie, poparcie Kremla jest pojęciem tyleż nieprecyzyjnym, co chyba nietrafnym. Bo w tej trwającej przez dwie dekady prawie walce buldogów pod dywanem, tych zmieniających się jak w kalidoskopie konfiguracji politycznych na Kremlu, mieć kontakty i poparcie jakiejś grupy polityków, to jeszcze nie znaczy, że się ma poparcie Kremla jako całości, czy bezpośrednio całego systemu i tak dalej. Jeżeli pan sobie przypomni karierę Nawalnego od 2004-2005 roku i ilość zwrotów, meandrów, czasem wykluczających się wręcz zachowań, wypowiedzi i tak dalej, to mamy do czynienia z czymś, co ja bym powiedział, to jest taki prawie że labirynt. Z tym się trzeba poruszać każdorazowo, patrząc, co się działo w tym czasie na zewnątrz. My patrzymy dzisiaj na takie, powiedziałbym, memorialne wyobrażenie męczennika systemu. Człowieka, który chciał dobrze dla swojej ojczyzny, który przeszedł wielką przez 20 lat drogę ku poglądom twardym, demokratycznym już teraz, naprawdę takim. Ale przecież pamiętamy także różne wcześniejsze wcielenia.
Ja pozwolę sobie zacytować pana wypowiedź z książki Watacha Putina a propos Nawalnego. Wśród otaczających Rosję krajów skłóconych z Rosją jest przynajmniej jeden, w którym nazwisko Nawalnego do dzisiaj budzi jak najgorsze emocje. I to jest Gruzja. Ponieważ on nie tylko poparł wojnę z Gruzją, on publicznie przekręcił nazwę Gruzini, mówiąc o nich gryzuny, czyli szkodnicy. No, gryzonie, tak.
Wie pan, o tej jego wypowiedzi, to zresztą właśnie w rozmowie, w wywiadzie z tymże Wenedyktowem padło po raz pierwszy. On się potem parę razy z tego tłumaczył, ale kiedy pierwszy raz się z tego tłumaczył, w istocie rzeczy lepiej by było, żeby się nie tłumaczył, bo on wtedy wypowiedział takie zdanie, gdzie podtrzymał poza samym tym wyrażeniem w całej rozciągłości wszystko, co mówił wcześniej, a mianowicie na przykład pełne embargo na wszystkie towary gruzińskie, twarda granica celna i deportacje Gruzinów z Rosji. Wszyscy Gruzini won z Rosji. Taka była jego retoryka w 2008 roku. Ale tutaj paru jeszcze sąsiadów miałoby coś do powiedzenia. Ja bym zresztą przypomniał otoczenie różnych polityków, z którymi on tworzył różne dile polityczne. No, prawda, mamy jego obecność na ruskich marszach przecież. Polskim słuchaczom warto przypomnieć, że inicjatywa ruskiego marszu jest miła naszemu sercu, bo to zawsze jest w rocznicę usunięcia Polaków z Kremla. I już w tym się zawiera...
Święto Narodowe.
Oczywiście, w tym się zawiera cały ciężar gatunkowy, ideologii, sił, które ten marsz wymyśliły. Otóż proszę zerknąć na zdjęcia z kolejnych tych wystąpień. No, kogo my tam mamy? Mieliśmy na tych marszach Nawalnego obok Limonowa i obok Pielewina. Przecież on w pewnym momencie z Pielewinem stworzył wspólną siłę polityczną przez ten naród przecież, gdzie byli w kierownictwie razem. Więc tu są pewne zaszłości. Tak, Szaweł zamienia się w Pawła. Tak, my wszystko wiemy, że to jest możliwe, że takie rzeczy następują i tak dalej. Ale to również nie oznacza, że unieważniamy historię i przeszłość, że czegoś nie było. No kto jak to. Ale na Boga, Polacy pamiętający, którzy na własnej skórze ćwiczą od paru dekad spór o Bolka, mają materiał do przemyśleń o błędach młodości i zasługach wieku dojrzałego. Oczywiste, że zasługi Nawalnego w walce z tym systemem, kiedy on podejmował walkę z tym systemem znacznie mniej groźnym niż teraz. On w jakiejś wypowiedzi powiedział właśnie o tym, że ten system się rozrasta jak rak. Tu miał rację. On co prawda chyba traktował wówczas to w kategoriach przede wszystkim systemu korupcjogennego. On wtedy jeszcze nie patrzył na to jako na system zbrodniczy. On patrzył to jako na system groźny i szkodliwy dla narodu i dla państwa. Pod tym względem. Jako, że no, przez wiele lat głównym obszarem jego akcji śledczej czy dochodzeniowej, demaskowania elit politycznych była walka z korupcją.
No, to był ten słynny film na YouTubie opublikowany o pałacu Putina, wartym podejrzewam 1,5 miliarda dolarów.
Wcześniej Miedwiediew to, on wam nie Dimon. Wcześniej jeszcze film o prokuratorze Czajce. Dużo tego było.
Tak, ale rzeczywiście ten film o Putinie, opublikowany na YouTubie, tej jego absurdalnej recenzji, tam były te złote sedesy, złote klamki. Ja dzisiaj przed naszą rozmową sprawdzałem, że on ma 130 milionów wyświetleń i były takie badania o tym, że ponad 1/4 Rosjan widziała jakiś kawałek tego filmu, a 40% słyszało o nim wtedy. Także rzeczywiście te jego działania, one miały wpływ.
Tak. Wie pan, kiedy dzisiaj w którymś z mediów ukazało się takie poruszające zdjęcie, wyblakłe zdjęcie Nawalnego i dalej było to odwołanie się do klasycznego tytułu z romantycznej literatury rosyjskiej, ten Gieroj naszego wremieni, bohater naszych czasów, prawda, i tak dalej. Otóż Nawalny miał dwie wielkie cechy, które go rzeczywiście wykreowały do tej szczególnej roli. Był bez wątpienia od czasów pierestrojki bodaj najbardziej charyzmatycznym politykiem rosyjskim. Jeżeli chodzi o osobisty czar, umiejętność znalezienia się, swobodę i tak dalej, nie ustępował mu, a może nawet nieco przewyższał, wyłącznie Borys Niemcow. No ale Borys Niemcow, to wie pan, to jak Robert Redford. No to po prostu był człowiek fantastycznych talentów towarzyskich, na dokładkę piękny fizycznie, hollywoodzki nieco w sposobie bycia i to oczywiście...
Po części go to zgubiło. Bo to no myślę, o tym też tak. Panowie piszecie, myślę, że on chlapnął w jednym z wywiadów o tym, znaczy bardzo niepochlebnie się wyraził o Władimirze Putinie i bezpośrednio.
No niestety nawet Borja Niemcow nie powinien się wypowiadać po koniaczku, a stwierdzenie, że no w zasadzie nie powinno się tego cytować, co powiedział.
To można,
tak.
My to tam
no tak, powiedział, on powiedział po prostu, on i obnuty po prostu powiedział, tak. Po prostu. No i to, ja myślę zresztą, że wiele rzeczy doprowadzało Putina do szewskiej pasji, że jeżeli chodzi o Niemcowa, że on tu pręży tors, on tutaj demonstruje swoje męskie walory,
których
pod każdym względem, a i tak ulubieńcem ulicy zewnętrznie jest po prostu ten obdarzony cudownym, rozbrajającym uśmiechem słonecznym Niemcow, który po prostu no, bierze to miłość ludzi jak swoje, prawda? Przypominam nawiasem mówiąc, że ten Niemcow jest tu nieprzypadkowo przeze mnie zestawiony z Nawalnym z jednego względu. Niemcow był pierwszym, który próbował szeroko wykorzystać wątek korupcji. Niemcow, kiedy walczył o stanowisko, usunięty poza nawias jakiejś normalnej systemowej opozycji, walczył o stanowisko mera Soczi. A to było w czasach, kiedy szykowano się na olimpiadę w Soczi. I on wtedy uczynił głównym argumentem swoim dokumentację, to powalającą zupełnie, przekrętów właśnie Soczi, Adler i tak dalej. Po prostu fantastyczne. I to był pewien, to było pewne know-how. On pierwszy tego użył na tak szeroką skalę, ale przychodzi Nawalny, który od wszystkich pozostałych wrogów Putina różni się jedną rzeczą. Znakomicie wykorzystuje media społecznościowe. On wsiadł na te media jak na koński grzbiet po prostu. I podswałował. W Rosji nawet w kręgach władzy nie było polityka, który by tak szybko i tak głęboko zrozumiał istotę i siłę mediów społecznościowych. To zresztą jest dla mnie o tyle zastanawiające, że po wszystkich rewolucjach w Libii, w Egipcie i tak dalej, władze dwóch krajów, Chin i Rosji, były niesłychanie zaniepokojone tą siłą drzemiącą w mediach. Rosjanie prowadzili ogromne prace studyjne, służby rosyjskie, nad tym, jak można czegoś uniknąć, jak to zniwelować, osłabić i tak dalej, i tak dalej. I wszystko, co zrobiono, wszystkie prace analityczne, okazały się w zasadzie albo spóźnione, albo do wyrzucenia, bo skuteczność polityczna akcji prowadzonej przez Nawalnego, no jak pożar sawanny, to się po prostu błyskawicznie przemieszczało. Sam pan tu przytoczył dane. W kraju, gdzie ludzie, pewnie ze 40%, ciągle jest skazane na pierwszy, jedyny program telewizji z przestarzałego odbiornika telewizyjnego, nagle się okazuje, że wiedzieli, słyszeli, że docierała informacja i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, to myślę, że to było coś, co szczególnie musiało przerazić kręgi kremlowskie, bo to jest walka z cieniem, to jest coś, na co nie wymyślono remedium i nie wymyśliła tego remedium władza, która sama znakomicie wykorzystywała to w działaniach ofensywnych. Mówimy o wojnach hybrydowych. Mówimy o prygorzynowskiej fabryce troli, prawda? W Petersburgu. Ale kiedy to bije w nich, okazało się, że potencjał defensywny tego systemu był na tyle słaby, że trzeba było się odwołać do nowiczka, kolonii karnej, a teraz przypuszczalnie zabójstwa.
A jeśli chodzi jeszcze o te przemianę Nawalnego, albo rzekomą przemianę, bo jest taki argument, który mnie do pewnego stopnia przekonuje. To znaczy, rzeczywiście Nawalny zaczynał tę karierę swoją polityczną jako rosyjski imperialista, rosyjski nacjonalista.
No przede wszystkim nacjonalista. Przede wszystkim nacjonalista.
Homofob, bo to też wielokrotnie jego treści internetowe.
Ksenofob, no bo przecież jednak nie tylko ludzie z Kaukazu, ale przybysze z Azji Środkowej też się czuli zagrożeni jego wypowiedziami.
Tak, jak najbardziej. Te wypowiedzi są w internecie i można je sobie zobaczyć, przesłuchać czy przeczytać. I też są na przykład wypowiedzi o tym, że Krym zawsze był rosyjski, że on jako przyszły ewentualnie przywódca Rosji tego Krymu by Ukrainie nie oddał. I to było po to, że inaczej nie dało się w Rosji zebrać jakiegoś poparcia opozycyjnego. Znaczy nie można kwestionować tych, że tak powiem, pryncypiów, żeby w Rosji odnieść jakikolwiek sukces. A później, kiedy on zdał sobie sprawę z tego, że nie może też z takim przekazem liczyć na przychylność i wsparcie Zachodu, no to troszeczkę zmienił ten swój program. I na ile to była realna zmiana i na ile to była zmiana bardziej pragmatyczna, to ja tego nie wiem. Ale że tutaj jest jakiś logiczny, polityczny ruch z jego strony.
Wie pan, nikt z nas oczywiście tego nie wie. To jest kwestia sumienia Nawalnego i to wiedzę zabrał sobą do grobu. Ale ja przypuszczam, że w miarę tego procesu bycia w polityce, poszerzania się horyzontów, posiadania coraz dogłębniejszej wiedzy, on chyba zrozumiał, że w istocie rzeczy, i nie chodzi tu o poparcie Zachodu, że na dłuższą metę jest to droga donikąd. Putinem bis nie zostanie z wielu względów. I myślę, że ta jego przemiana pod wieloma względami była szczera. Zresztą on potem coraz obszerniej i dokładniej, w taki sposób powiedziałbym, negliżujący swoje wcześniejsze pozycje, rozwijał i uzasadniał. Kwestia Krymu. To jest to słynne zdanie, że Krym to nie jest kanapka z kiełbasą, żeby ją tak oddawać, zwracać komuś i tak dalej, i tak dalej. A potem się wiele razy z tego tłumaczył. Nawiasem mówiąc, mało kto już pamięta, że niektóre z tych tłumaczeń były jeszcze bardziej pogrążające, bo one były dobre na rynek rosyjski, ale zupełnie źle brzmiały na zewnątrz. To jednak wypowiedzieli się krytycznie o tym zgodnie przedstawiciele sporej części rosyjskiej opozycji, Tatarzy krymscy, prawda, Ukraińcy, a jego pomysły wielokrotnie powtarzane, że miał na myśli, że należy przeprowadzić po raz kolejny, tym razem uczciwe referendum, doprowadzały do szewskiej pasji Ukraińców, no bo odpowiedni zapis konstytucji Ukrainy uniemożliwiał w ogóle stawianie takiego postulatu i był dowodem na podważanie jej suwerenności na Krymie. Natomiast myślę, że wie pan, Nawalny w toku swojego rozwoju, swoich wyobrażeń o polityce, no jednak wyszedł na pewien poziom uogólnień, ja bym powiedział, globalnych. Zaczął patrzeć na Rosję nie tylko od środka, ale również od zewnątrz. Ten wątek, który padł tu w pańskim pytaniu, że przyczyną refleksji mogło być to kwestia uzyskiwania wsparcia z Zachodu i tak dalej. Wie pan, to jest pewien ciekawy problem, bo wrażenie jest takie, że to momentami zresztą niemałe wsparcie dla ruchu Nawalnego niekoniecznie przekraczało granice Rosji. Że w ogromnym stopniu było konsumowane przez zwolenników, współpracowników, akolitów Nawalnego, zanim ta pomoc do Rosji dotarła.
Co to znaczy?
Po prostu znaczy to, że aparat ruchu Nawalnego, ci, którzy pozostali albo zdążyli wyjechać, musieli z czegoś żyć, musieli za coś funkcjonować i być może mieli nieco inny punkt widzenia na temat przeznaczenia tych środków niż sam Nawalny. Pamięta pan taki moment w pierwsze półrocze po najeździe Rosji na Ukrainę, kiedy w krajach bałtyckich zaczęła się nerwowa reakcja na wystąpienie różnych osób z blisko związanych z Nawalnym, na przykład wystąpienie Wołkowa, prawda, i tak dalej, które uznano za, przepraszam, wręcz bezczelne, prawda, i tak dalej.
To w ogóle był bardzo ciekawy moment, te pierwsze tygodnie i miesiące po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, bo widać było to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, że Nawalny i jego otoczenie byli bardzo tym zaskoczeni. Oni się pogubili zupełnie w przekazie. Nie wiedzieli, co na ten temat publicznie mówić.
Biorąc pod uwagę, że pogubiła się spora część, powiedzmy, trzeciego i czwartego eszelonu władzy rosyjskiej, to trudno się dziwić opozycji. Powiedziałbym dosyć perfidnie, że pogubili się wszyscy. Jak widać, pogubił się nawet Putin, podejmując tę decyzję, bo podejmował ją w oparciu o błędne przesłanki i zamiast krótkiej, zwycięskiej wojny i rozpędzania demonstracji, zafundował sobie i Rosji krwawą łaźnię, ogromne straty ludzkie, konsekwencje dla państwa i narodu i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ten, który ma, wydawałoby się, pełnię informacji, czyli Włodzimierz Włodzimierzowicz, ma problemy z oceną tego, co się dzieje i co się stało, to co się dziwić tutaj opozycji. Ale też proszę pamiętać, i warto o tym pamiętać, że no jednak nie od razu wybrzmiała jednoznaczna, kategoryczna i ostra ocena tego, co się wydarzyło. Jednak trochę czasu upłynęło, zanim Nawalny zabrał głos na ten temat. I to nie jest kwestia problemu z łącznością, braku dostępu do niego, bo w różnych kwestiach na owym etapie odosobnienia reagował dosyć szybko. A tutaj ja myślę, że to sytuacja, która przerosła wszystkich. Proszę pamiętać, że pewna część środowisk emigracyjnych była przekonana, że Ukraina upadnie błyskawicznie. I wtedy u cynicznego polityka rodzi się pytanie, czy skoro Putin idzie do zwycięstwa i to go wzmocni, no jaki jest sens w tym momencie kopania się z koniem, prawda? To już uwaga, która nie dotyczy Nawalnego. Ale różne osoby, które przylgnęły na pewnym etapie do jego ruchu i były beneficjantami, nazwy zmieniać nie będę, jednak w tym pierwszym półroczu miewały dosyć dziwne wypowiedzi. Albo znacząco milczały, co było też przecież znacząco. Przy czym proszę pamiętać, że tych problemów moralnych czy intelektualnych tradycyjnie nie miały niedobitki starej opozycji demokratycznej. Ci, jak się wypowiadali w latach 80., ryzykując łagrem, kolonią albo psychuszką, ci, jak się nie patyczkowali w latach 90., znaczy powstrzymując pucz Janajewa, a potem za lub przeciw w czasie wojny Jelcyna z parlamentem, jak wychodzili na Plac Błotny w czasie demonstracji po sfałszowanych wyborach już za Putina, to i teraz wypowiedzieli się. Bo oni się nigdy nie kolebali razem z linią, jak się mawiało w czasach komunistycznych. Oni są depozytariuszami pewnej idei niezmiennie od tego, co się dzieje. Już bardzo wielu z nich, to są już niedobitki, zapłacili swoją cenę w życiu, a niektórzy z nich będą płacić cenę jeszcze i teraz. To są tacy.
Chciałem jeszcze dopytać o to, co my tak naprawdę wiemy, jeśli chodzi o śmierć Nawalnego i gdzie on tak naprawdę był przetrzymywany, bo używa się różnych określeń. Mówi się o kolonii karnej, mówi się o łagrze. Jak rozumiem, to są wszystko trzy różne miejsca. Jeśli chodzi o te komunikaty ze strony oficjalnej rosyjskiej, to one są bardzo sprzeczne. Mieliśmy teraz, jak odtwarzamy to czasowo, no to 16 lutego, wtedy kiedy Nawalny zmarł, o 14.17 oficjalny czas śmierci Nawalnego według Federalnej Służby Penitencjarnej, 14.19 ta służba zamieszcza w sieci gotowy komunikat prasowy, 14.20 agencje prasowe RIA i TASS podają informację o śmierci, a następnie 3 minuty później prawdopodobną przyczynę, czyli oderwany skrzep krwi, bez sekcji zwłok, Dmitrij Pieskow komentuje śmierć Nawalnego. No także bardzo szybko się to zadziało, w przeciągu 4 minut wszystkie komunikaty i cała narracja była gotowa. W międzyczasie ta rzekoma przyczyna śmierci została zmieniona, bo wiemy też o tym, że matka Aleksieja Nawalnego udała się do tej kolonii karnej, która nazywa się Biały Wilk, znajduje się na Syberii, ale tego ciała Nawalnego jej nie wydano, ponieważ zostało ono odesłane na dalsze ekspertyzy, tak żeby rzekomo tę przyczynę śmierci na pewno ustalić. Czy pan to traktuje jako taką świadomą grę Kremla, żeby jeszcze bardziej tutaj upokorzyć rodzinę i otoczenie Nawalnego?
Nie, znaczy z rodziną porachunki są oddzielne. Przypominam, że już od 2 dni wiemy, że wdrożone jest śledztwo i trwa poszukiwanie młodszego brata Nawalnego przecież, który przecież już też miał wcześniej ciężkie życie z rosyjskimi służbami i wymiarem, należałoby powiedzieć, wymiarem niesprawiedliwości, prawda? Myślę, że tutaj mamy raczej do czynienia z prozaicznym zacieraniem śladów. Czym większa ilość będzie wersji o tym, co się stało, czym trudniej będzie dotrzeć do ciała, do prawdy. Teraz się przecież mówi, od wczoraj się mówi o tym, że rodzina dostanie ciało najwcześniej po 14 dniach, bo trwają badania toksykologiczne. No dobrze, badania toksykologiczne przy skrzepie to jakieś nowum, powiedziałbym, medycyny klinicznej. Nie wiem, czy pan zauważył wypowiedź Osieczkina, który z taką hipotezą o tym, że w istocie rzeczy, ponieważ tam był przeciek informacyjny o tym, że pewne specyficzne ślady, pewien specyficzny siniak był na ciele Nawalnego po śmierci. Tutaj Osieczkin przypomniał, że wśród technik stosowanych przez agentów KGB było takie uderzenie powodujące pęknięcie mięśnia sercowego. Jednym uderzeniem, nie zostawiając śladów, można było człowieka zabić. To należało do modus operandi najlepszych killerów KGB. W związku z czym, jak twierdzi Osieczkin, właśnie tego typu ślad mógł powstać przy podobnym uderzeniu. Tam jest ciekawy wątek, nie wiem skąd on ma te informacje, o tym, że ładnych parę godzin trzymano Nawalnego, żyjącego jeszcze de facto na mrozie, co spowolnia pracę serca, krwioobieg i tak dalej, i tak dalej. Wtedy tu uderzenie może być jeszcze bardziej śmiertelne, no, źle powiedziałem, ale po prostu bardziej skuteczne od razu. No, na przykład poprawki nie trzeba robić. Ułatwia to egzekucję.
Bo narracja też była rzeczywiście taka oficjalna, że on podczas spaceru dostał zapaści i nie udało się go odratować, mimo udzielenia bardzo szybkiej pomocy.
Co by z kolei właśnie ogniskowało całą tą uwagę właśnie na niewydolności serca i systemu krążenia, prawda? Co byłoby z kolei naturalnym sposobem ukrywania przyczyny sercowej, właśnie pęknięcia mięśnia sercowego od uderzenia. Tak czy inaczej, pytał pan się o warunki. No, była to kolonia karna. Kolonia karna to jest coś innego niż kolonia, która w zasadzie miewa również w miarę łagodne warianty, bo takie powiedziałbym osadnictwo, ja bym powiedział, z przymusową pracą i tak dalej, ale jednak na przykład bez karceru, który w tej kolonii karner jest i który to karcer oczywiście wielokrotnie złowrogą rolę w życiu Nawalnego odgrywał.
Karcer, czyli co dokładnie? To jest taka izolacja jednoosobowa?
Tak, to jest izolacja, izolatka nieogrzewana, wilgotna, zimna. Na ogół na Syberii to jest tak kopane częściowo w ziemię, no to po prostu taka lodówka bez ogrzewania, oświetlenia, z ograniczonym bardzo wyżywieniem, bez możliwości komunikowania się z kimkolwiek, siedzenie w ciemności i tak dalej, to po prostu no chyba jak średniowieczne więzienie, no po prostu wieża średniowieczna, może w średniowieczu było lepiej, zdecydowanie pod tym względem.
Ostatni tweet Nawalnego z 14 lutego. Na jego profilu można przeczytać następujący wpis. Kolonia postanowiła pobić rekord w rozpieszczaniu i przymilaniu się moskiewskim władzom. Właśnie dali mi kolejne 15 dni w celi karnej. To już czwarta taka decyzja w ciągu niecałych 2 miesięcy, odkąd tam jestem. Idą na ostro. I to jest ostatni jego wpis.
No tak, wie pan, to jest potężne wyniszczenie organizmu. Pamiętajmy, że Nawalny siedzi w kolonii karnej w epicentrum, że tak powiem, syberyjskich mrozów. No on siedzi przecież w Jamalsko-Nenieckim okręgu, prawda? Temperatury są bardzo niskie. Czwarty karcer w ciągu 2 miesięcy, to co drugi dzień tak naprawdę, bo jak mu za każdym razem dawali po 15, prawda, no to... Nie, no to jest, to oczywiście jest nieludzkie traktowanie i w zasadzie na dłuższą metę przy słabszym fizycznym człowieku i bez uderzenia w serce można by się go pozbyć w ten sposób. No dalej oczywiście mamy do czynienia już z żyjącym własnym życiem, wątkiem męczeńskiej śmierci, bo domysły, że jest to z podglądem, że być może Putin ogląda egzekucję Nawalnego i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to już jest kwestia żywienia sensacjami odbiorcy. Nawet nie sądzę, żeby to Putina, człowieka skądinąd bardzo mściwego, żeby specjalnie to interesowało. To nie jego pułap. Natomiast pewnie jakiś tam upełnomocniony emisariusz z bliska się temu przyglądał. No i oczywiście jeszcze kończąc poprzedni wątek, oczywiście to nie jest łagier. Jednak obóz to jest coś innego. To jest obóz pracy zazwyczaj po prostu. Tutaj kolonia karna jest znacznie lepszym rozwiązaniem dla władzy, bo na przykład to niesłychanie ogranicza możliwość komunikowania się z innymi więźniami. Inna jest liczebność tej populacji i tak dalej, więc łatwiej jest to trzymać, jak mówią na wschodzie, pod kołpakiem.
Czy według pana decyzja, jeśli takowa była, o śmierci Nawalnego, o zamordowaniu Nawalnego, ona świadczy o sile czy o słabości rosyjskiego reżimu? Bo teraz zostało wypuszczone do sieci takie nagranie, fragment zresztą tego filmu o Nawalnym z 2023 roku, w którym on dostaje takie hipotetyczne pytanie, jaką przekazałby wiadomość Rosjanom na wypadek swojej śmierci, na wypadek tego, gdyby został zamordowany. I on mówi coś takiego. Jeśli mnie zabiją, to oznacza, że jesteśmy nieprawdopodobnie silni. Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił, dlatego nie bądźcie obojętni i działajcie. No wydaje mi się, że jest dokładnie na odwrót. To znaczy, przede wszystkim oni nie są tacy silni. Nie mamy żadnych masowych protestów w Rosji.
Oczekiwał ich pan?
Nie.
Ja też nie. Ja też nie, również dlatego, że przez te 2 lata od wybuchu wojny spacyfikowano już wszystko, co można było spacyfikować. Jeszcze 2 lata temu, tego 25, 26 lutego, jak na przykład w Petersburgu wychodziła demonstrować 3 czy 4 studentów Akademii Teatralnej, to już stało obok tak zwane autozak, czyli ta suka, do której można było te dziewczyny skrępować i wrzucić, i nikt specjalnie nie interweniował. Tych wielkich demonstracji nie było, ale wie pan, tu jest pewna przewrotność sytuacji, bo proszę pamiętać, że Nawalny budował swój ruch na przestrzeni wirtualnej. To, co urzekło wielu polityków, to to, że można było wygenerować właśnie w tych Kairach, prawda, czy w Trypolisie, ruch przez Facebook się zwołując na przykład i tak dalej, a potem już nawet nie trzeba było wychodzić, bo istniała ta przestrzeń wirtualna oporu. W społeczeństwie rosyjskim to stało się alibi. To się stało alibi. Toczy się wojna między przeciwnikami systemu a systemem o to, w jaki sposób komunikować się ze światem, jak włączyć Facebook i mieć dostęp, które systemy są bezpieczne, a które nie. I w tym wszystkim w zasadzie miejsca na jakieś masowe protesty na wychodzenie już po prostu od dawna nie ma. Ale ich nie ma od bardzo dawna, nie jest to kwestia ostatnich 2, 4 czy 5 lat. No, ostatnie wielkie protesty to tak naprawdę już takie imponujące jeszcze liczebnie, to 2011-2013. Przecież po aneksji Krymu nie było żadnych poważnych protestów. Wie pan, jeżeli ktoś tak jak ja pamięta tłum na Placu Maneżowym, te sieroty po pierestrojce, który ten plac wypełniał, i liczono to naprawdę na mniej więcej 1 000 000 uczestników, i sobie uświadamia, że w tej chwili w Moskwie nie sposób jest zebrać 100, to ma świadomość, że pana definicja jest tu pod wieloma względami słuszna i precyzyjna. Zmienia się w ogóle pojęcie oporu. Teraz aktem oporu jest położenie czerwonego goździka pod zastępczym pomnikiem Nawalnego, bo pod sołowieckim kamieniem na Placu Łubiańskim albo w Petersburgu na wybrzeżu Newy pod pomnikiem ofiar represji. I to wszystko. To my sobie po prostu nie uświadamiamy jednej rzeczy. Chciałbym, żeby tu to wybrzmiało i zabrzmiało. Ja Rosję znam i oglądam z bliska od czasów sowieckich. Pierwszy raz byłem tam w 1978 roku. Widziałem różne rzeczy. Widziałem kolejne wojny czeczeńskie, widziałem rozstrzeliwania parlamentu i tak dalej. Pucz Janajeba mnie ominął akurat. Widziałem tylko jego początek. Wie pan, my sobie nie zdajemy sprawy tego, że my dzisiaj mamy system znacznie bardziej represyjny w Rosji, niż on był kiedykolwiek za naszego życia. Czasy Breżniewa i Andropowa, właśnie tym weteranom ruchu dysydenckiego, o których ja tu mówiłem, mogą wydawać się na tle tego, jak się błyskawicznie i sprawnie rozpędza dzisiaj wszelkie formy oporu, mogą się wydawać opowieściami o podwieczorku u babci. Tak, były łagry. Wszystko to jest prawda. Tylko, że my sobie nie stawiamy pytania, jaka część Rosji w tej chwili siedzi w łagrach, koloniach i obozach pracy i czy więcej jest więźniów za Putina, czy za Breżniewa. Odpowiadam, za Breżniewa było mniej.
No, tu taki cytat sobie wypisałem z Anne Applebaum, która pisze w The Atlantic o tym, że Nawalny pokazywał zwykłym Rosjanom i Rosjankom, że warto być odważnym i rzeczywiście na czym ta odwaga polega, ale Putin pokazuje, że ta odwaga jest de facto bezwartościowa. To znaczy, no świetnie, że byłeś odważny, świetnie, że tu wróciłeś, no i już nie żyjesz.
Wie pan, jest jeden moment, którego brakuje w tej ocenie. Putin zlikwidował Niemcowa. W istocie rzeczy legenda Niemcowa jest dla obecnej władzy znacznie bardziej uciążliwa i nieprzyjemna jako wspomnienie niż Borys ze swoimi Filipikami na wiecach. Mord na Nawalnym może mieć dla władzy nawet powiedziałbym pozytywny krótkoterminowy efekt, czyli jeszcze większe zastraszenie. Przypominam, że to jest w pakiecie pewnych działań. Egzekucja na Prygorzynie, wsadzenie do kolonii Strzałkowa, pokazanie, co się myśli o procedurach demokratycznych, zdeaktualizowanie 100 tysięcy podpisów Nadierzyna, zamordowanie Nawalnego, prawda? Możemy wszystko. I co nam zrobicie, prawda? No dobrze, ale to jest stan na dzisiaj. A każdy ruch polityczny, każda ideologia, każdy program tak naprawdę potrzebuje tej założycielskiej ofiary. Potrzebuje tego sztandaru, wokół którego można się skupić. To nie jest koniec walki Putina z Nawalnym. Na tym, co pozostało, egzekucji jest dokonać znacznie trudniej. Pozostała legenda. Pozostał mit, który się teraz rozrasta na naszych oczach w ciągu paru dni. Pan mnie dopytywał tu różne szczegóły, które są bez znaczenia z punktu widzenia tej legendy, bo za tydzień już nikt nie będzie pamiętał o tym stawaniu przez niego na mityngach obok Pielewina, ujmowaniu się za Diemuszkinem i Limonowem. Nikt nie będzie pamiętał, że mówiło się o tym w kręgu dysydentów, o nim per projekt Surkowa. To jest bez znaczenia. Będą pamiętali, że jest to męczennik za demokrację i że starzejący się Putin jedyne, co mógł zrobić, to odebrać mu życie, bo inaczej nie był w stanie sobie z nim poradzić. I jeszcze jest jedna rzecz. Fundamentalna w tym wszystkim. Zawsze uważałem i uważam, że jeżeli coś się w Rosji ma zmienić, to może się to zmienić wyłącznie od środka, wewnątrz. I to niezależnie od tego, czy to będzie koncesjonowana rewolucja, czy transformacja elit władzy, czy przewrót. Ja nie chcę tutaj żadnych scenariuszy kreślić, bo nie o tym tu rozmawiamy. Ale w każdym ze scenariuszy przemiany wewnętrznej w Rosji, demokratyzowania się Rosji, odrzucania istniejącego dzisiaj systemu i tak dalej, mit Nawalnego i jego heroicznego powrotu i męczenniczej śmierci będzie potężnym argumentem. I on będzie wykorzystany. W to wierzę.
To ja tylko sobie pozwolę dopowiedzieć, że konkluzja tego tekstu Applebaum rzeczywiście była bardzo podobna. To znaczy ona mówiła o tym, że trudniej będzie mu z tym mitem walczyć, no bo tego się nie da zamordować, tak? Albo uwięzić w kolonii karnej. Natomiast w takim razie mówił pan o tym, że ten mit będzie żył i będzie coraz trudniej Putinowi z nim walczyć. Kto najbardziej na tym skorzysta, jeśli mówimy o tej rosyjskiej opozycji, która jest podzielona, ale mamy teraz takie, wydaje mi się, trzy figury, które najgłośniej o tym mówiły. Mamy Julię Nawalną, która wystąpiła z takim przesłaniem o tym, że ona się nie boi, będzie kontynuować dzieło swojego męża. Mamy Gariego Kasparowa, który mówi to, co mówi, skądinąd wiem, że pan jest bardzo krytyczny wobec niego. No i mamy Michaiła Chodorkowskiego, który pojawił się już w naszej rozmowie. Czy może jest jeszcze ktoś, kto tutaj jest takim rozgrywającym, którego pominąłem, ale kto w takim razie na tej śmierci Nawalnego politycznie by skorzystał, jeśli chodzi o opozycję?
No słowo skorzystał brzmi niedobrze, zwłaszcza jak zaczyna się wyliczanie od wdowy. Ale bez wątpienia to Julia Nawalna dostaje legitymację wyjątkowej jakości, bo poświęciła, straciła co najważniejsze poza własnym życiem, straciła, jak mówi, połowę siebie. Poza tym swoim szczerym i wzruszającym przecież wystąpieniu zademonstrowała to samo, co miał jej mąż, a mianowicie umiejętność czytania nastrojów. Ona się nie oderwała od społeczeństwa rosyjskiego, od społeczeństwa w kraju. To jest to, co bardzo trafnie zdiagnozował mój znakomity kolega i współautor Witold Jurasz. Że kiedy na wschodzie polityk chce się dzielić ze swoimi wyznawcami, sojusznikami, swoim gniewem i swoją nienawiścią, to punktuje. To znaczy, że jest to ktoś, kto nie ukrywa, że skoczy wrogowi do gardła, że pójdzie walczyć na śmierć, a nie wydawać pieniądze z zachodnich grantów w Berlinach i Waszyngtonach. Ten manifest, bo to był manifest polityczny, jest niesłychanie nośny. To jest manifest do tych, którzy zostali w kraju i którzy z punktu widzenia tego środowiska są nieporównanie ważniejsi niż cała dawna ekspozytura czy rezydentura mieszkająca na Zachodzie. Wołkowy et consorte siedzący w Wilnach, Rygach i tak dalej. Ja tu w komentarzu niedawnym zwracałem uwagę na pewną szczególną rzecz. Ta opozycja rosyjska jest tak podzielona, że jak ona sobie wymyśla kolejne platformy zjazdy i spotkania, to ona się nigdy jeszcze razem w całości nie spotkała. Otóż przypominam, że zaplanowany zjazd platformy ruchów dysydenckich, czy demokratycznych raczej, jako miejsce ma Wilno. W Wilnie, powtarzam, przebywają czołowi współpracownicy Nawalnego. Na wcześniejszych spotkaniach tych ruchów nikogo z nich nigdy nie było. Próbą możliwości tej opozycji i szczerości jej intencji i gradacji celów przede wszystkim będzie to, czy ktokolwiek z nich przyjdzie na to spotkanie, gdzie będzie właśnie Chodorkowski, Kastianow, Iłarionow, Ponomariow, Kasparow. Czy oni wszyscy będą, to jeszcze nie jest chyba takie jasne. Natomiast faktem jest, Kasparowa nikt poważnie traktować nie może z przyczyn zupełnie oczywistych. Chociażby ze względu na kompletny brak talentu w komunikowaniu się z ludźmi. Ponieważ ja go pamiętam jeszcze z czasów początków jego kariery szachowej i oglądałem różne jego wybryki z bliska, to nie jest ojciec narodu potencjalny. Chodorkowski dowiódł niesłychanej mądrości i tego, że jest wyuczalny tym, co powiedziałem, że zwiał w ciągu jednej doby, nie dał szansy opozycji na dorobienie się wczesnego męczennika, okpił tak naprawdę system, bo uzyskawszy wolność, teraz się z nim handryczy w trybunałach i żąda 50 miliardów, właśnie wygrał de facto, oczywiście to są wirtualne obietnice, ale jednak przypomina o tym, ale przecież on chyba nie zamierza de facto wracać i o cokolwiek się ubiegać. On chce być takim mentorem demokratycznej opozycji, punktem odniesienia, moralnym autorytetem, ojcem zjednoczycielem. To zresztą odpowiada jego działaniom sprzed odsiadki, kiedy on, niezależnie od tego, że zamierzał rzucić rękawice w wyborach prezydenckich Putinowi, to on zupełnie inaczej patrzył na walkę polityczną. On wtedy mówił o wychowywaniu elektoratu, wychowywaniu młodego pokolenia. Najpierw projekty edukacyjne i kulturalne, a dopiero potem myślenie o tym, jak przekuć to w polityczny sukces. I on to robił, te granty dla szkół, opiekowanie się młodzieżą. Oglądałem to na własne oczy. Jego aktywność była gigantyczna i bardzo, bardzo skuteczna. Proedukacyjne działanie świetne. To nie jest ktoś, kto w grę wchodzi jako potencjalny, aktywny przeciwnik walczący o władzę dla siebie. O ile Kasparow chętnie by sobie pobył jakimś prezydentem na przykład, o tyle z pewnością Chodorkowski może, jakby przyszła delegacja jak do Iwana Groźnego i poprosiła, to może, ale tak to on chyba nawet za bardzo tak nie tęskni do powrotu. Natomiast rzeczywiście w tym momencie Julia Nawalna nie występuje już przed nami jako wdowa, czyli jak to woli syndyk masy upadłościowej, tylko absolutnie pełnokrwisty polityk, który na początku ma szereg potężnych atutów, absolutną rozpoznawalność i może na tym zrobić polityczny kapitał, zwłaszcza, że w przeciwieństwie do Kasparowa, Chodorkowskiego, ale również tu innych wymienionych, jakoś sieć swoich emisariuszy i przedstawicieli w kraju posiada. Ruchu Nawalnego nie udało się zlikwidować. Właśnie dzięki temu, że funkcjonował w przestrzeni wirtualnej w dużym stopniu, jest niesłychanie trudny do totalnej dekonspiracji, wyłapania i tak dalej. I ona to dziedziczy. Nikt z pozostałych polityków takich atutów nie posiada.
A czy z polskiej perspektywy my powinniśmy sobie życzyć Rosji, w której rządzi Aleksiej Nawalny?
Odpowiedź nie jest prosta. Należy zadać pytanie pomocnicze. Który Nawalny? Mówiliśmy tu o transformacji Szawła w Pawła. Czy ten Nawalny z nieskrywanymi sympatiami dla imperializmu i nacjonalizmu, czy ten, który wypowiada się przeciw rosyjskiemu imperializmowi i uznaje prawo Ukrainy do Krymu? To są oczywiście gry i zabawy semantyczne, ale nigdy nie dostrzegałem w Nawalnym polityka, który by przeprowadził, ja bym powiedział, taki głęboki rachunek sumienia wypędzający z przestrzeni publicznej wszystkie upiory rosyjskiego imperializmu i wielkoruskiego szowinizmu. Ja zresztą na palcach jednej ręki mógłbym wskazać rosyjskich polityków, którym można postawić ten zarzut.
No bo ja widziałem jeszcze taki argument, że właśnie byłoby to szczególnie dla nas niebezpieczne, ponieważ Nawalny jako przywódca, jako prezydent Rosji mógłby pokazać czy sprawić jakieś takie pozory zmiany, która byłaby akceptowalna dla Zachodu w taki sposób, żeby te stosunki wzniosły się troszeczkę na lepszy poziom, co oznacza de facto dla nas jakąś inkorporację czy spuszczenie Rosji z powrotem na salony.
Pan, między wpuszczeniem na salony, które jest zresztą marzeniem sporej części elit światowych zmęczonych wojną i jej kosztami, a inkorporacją jest zasadnicza różnica. Z tego punktu widzenia w zasadzie każdy rosyjski polityk, który wyprowadzi Rosję z tego potwornego, narastającego błędu i zamętu, który zapewni powrót do pokojowej polityki, który umożliwi handlowanie wschodu z zachodem i tak dalej, będzie traktowany przez ogromną część elit politycznych Zachodu jako wybawiciel, jako ten, co rozwiązał wiele problemów. To może być Nawalny, a mógłby powiedzmy być, no ja nie wiem, no Kudrin na przykład, gdyby mieli dojść do głosu technokraci, czy nawet premier Miszustin. Każdy, który pójdzie w kierunku pacyfikacji konfliktu, rozwiąże jakoś tam problemy z Ukrainą. Może jeszcze wycofa się z objęć Kitaju i tak dalej, i tak dalej. Będzie powitany z radością.
To my się nie mamy co łudzić.
Niestety w naszym polskim interesie jest to, co nie nastąpiło jak na razie, a mianowicie tak potężna katastrofa militarna Rosji, żeby na dłuższy czas elitom rosyjskim odebrać chęć do rojeń i marzeń o politycznym, gospodarczym i ideowym Drang nach Westen. W naszym interesie politycznym jest to, na co nie zgadza się prawie nikt z rosyjskich polityków, niezależnie od ich orientacji. Dramatyczne osłabienie państwowości rosyjskiej.
Panie profesorze, tutaj postawimy kropkę. Mam nadzieję na kolejną rozmowę o przyszłości tej rosyjskiej opozycji. Zobaczymy rzeczywiście, czy ten kapitał de facto z ogromnej tragedii w jakiś sposób uda się do tej dobrej sprawy wykorzystać. A na dziś bardzo panu dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I dziękuję również wam, że byliście dzisiaj z nami. Jeszcze raz serdecznie proszę i przypominam o akcji 1,5%, która trwa. Dzięki temu możecie odpisać część swojego podatku właśnie na naszą fundację, bo właśnie dzięki waszemu wsparciu ukazują się ten i inne programy kultury liberalnej. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia i do usłyszenia.